Dobrze. To słuchajcie, dzisiaj mamy drugą część 5 rozdziału listu Jakuba. Jak popatrzycie sobie na obserwacje, na notatki z pierwszej lekcji, to mamy tam o cierpliwości i wierze, to mieliśmy, a teraz o grzechu, modlitwie i uzdrowieniu przed przyjściem Pana. Czyli o dobrych i złych uczynkach w oczekiwaniu na Pana. I to jest ostatni temat do omówienia w tym liście. Jak Bóg da, to dzisiaj go omówimy. Ale zanim to zrobimy, to pamiętacie, co było tydzień temu?
Oto Bóg.
O czym?
Oto Bóg. Czy zostawiamy przed Bogiem to bołki, czy je nosimy? Mhm. Czyli czy ufamy Bogu i powierzamy wszystkie sprawy, czy jednak działamy na własną rękę w życiu? Mhm.
Tak. Tak właśnie było. I co jeszcze? To jak, działamy na własną rękę, czy nie?
Nie powinniśmy. A różnie to bywa.
Wierzący mają trwać wierze i czekać na Boże rozstrzygnięcie.
Tak. I co jeszcze? Co
jeszcze? Się nie złorzeczyć prześladowcom.
Nie złorzeczyć prześladowcom, a też nie być prześladowcą.
Mhm. Tak.
To ma wszystko swoje. To ma wszystko dwa. Każdy kij, jak to mówią, ma dwa końce.
Tak.
Z jednej można strony być prześladowanym, a z drugiej można samemu prześladować.
I pamiętać o tym, że Pan Bóg każdego sądzi się za i za krzywdzenie braci, i za utyskiwanie tych, którzy są krzywdzeni.
Nieposłuszeństwo się pojawia w każdej sytuacji.
Tak.
Może się pojawić w każdej sytuacji. I trzeba uważać, żeby samemu nie wejść w konflikt z Bożą wolą, z Bożym prawem. Dobrze. Więc zaczynamy. Temat lekcji, zanim sobie przeczytamy. Jak rozwiązywać problemy wiary w oczekiwaniu na przyjście Pana? Jak rozwiązywać problemy wiary w oczekiwaniu na przyjście Pana. Czyli o grzechu, modlitwie i uzdrowieniu. Jak rozwiązywać problemy wiary w oczekiwaniu na przyjście Pana, czyli o grzechu, modlitwie i uzdrowieniu. I będziemy to analizować na podstawie fragmentu od 13 wersetu do 20.
Poproszę jeszcze raz tytuł.
Jak rozwiązywać problemy wiary w oczekiwaniu na przyjście Pana?
Czyli?
Czyli o grzechu, modlitwie i uzdrowieniu.
Dzięki.
A chcemy zobaczyć, co Jakub mówi o problemach wierzących i trosce ich współbraci. Czyli wierzących, którzy mają problemy, co robią oni, co robią inni. Tak? Ok. Więc przeczytamy sobie od 13 wersetu. Wiemy też o tej przysiędze. Też pamiętacie, co tam było mówione, tak? Dobrze. To czytamy od 13 wersetu do 20.
Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, Jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Dobrze. Mamy pod analizę poddane dwie kwestie. Sytuacja bądź problem i rozwiązanie tego problemu bądź tej sytuacji. Czyli sytuacja przecinek problem to jest jedna rubryczka mniejsza, a rozwiązanie to jest większa rubryczka. 2:1, takie proporcje. Teraz, co jest bardzo ważne, ten fragment jest ściśle związany z kontekstem listu, bo jest podsumowaniem listu. Więc nie wolno go analizować, zapominając o kontekście całego listu. Wtedy można sobie tutaj różne dziwne rzeczy wymyślić. Rozumiecie? Mhm. Dlatego ja chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, co jest osią listu. Pamiętacie? Co jest osią listu? Kto mi przypomni?
Życie z wiarą w oczekiwaniu na przyjście Pana.
Wiara bez uczynków jest martwa. Czyli o oczekiwaniu Pana z żywą wiarą widoczną w uczynkach. Żywa wiara w praktyce. Cel napisania listu. Napomnieć adresatów, aby przestali żyć w grzechu i martwej wierze, a zaczęli żyć pobożnym życiem jako świadectwem żywej wiary. Tak? Czyli taki jest, taka jest oś. Mamy problem wierzących, którzy są nieposłuszni Bogu i do nich jest skierowane napomnienie, żeby się odwrócili od tych uczynków. Bo z tymi uczynkami są związane również problemy. Między nimi, ale też problemy w relacji ich z Bogiem. Oni nie tylko między sobą nie mogą się dogadać, ale i z Bogiem nie ma właściwego kontaktu. I w tym kontekście musimy teraz patrzeć na to, co jest tutaj. I mamy pierwszy werset, 13. Co w nim mamy, jaką sytuację i jakie działania podjęte odnośnie tej sytuacji?
Cierpienie i radość.
Radość. Najpierw jest, jeżeli wierzący jest radosny, to co powinien?
Śpiewać
pieśni. I teraz o jaką radość chodzi? Otwórzcie sobie 4 rozdział. I przeczytajcie 9 werset.
Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie.
Zobaczcie, tutaj Jakub mówi, że jak wy radujecie się, to co macie robić?
Smucić, zacząć się.
A tu mówi, jak ktoś jest radosny, niech śpiewa pieśni. Mówi o tej samej radości, jak myślicie? Nie. Tam mówi o radości wynikającej z czego?
Z tego, że nagromadzili sobie skarby.
To jest radość wynikająca z ich oddzielenia od Pana, z niezrozumienia problemu, ale też to jest radość w grzechu. Tak? I wtedy należy się od tego odwrócić. Taka radość nie jest wskazana i Jakub mówi, to wy tak nie róbcie. Natomiast tutaj mówi, jeśli ktoś jest radosny, to niech śpiewa pieśni. Czyli na pewno nie mówi o tej radości, która jest związana z grzechem. Czyli jeśli tutaj mamy radość, to mamy radość, która jest dobrą radością, właściwą. I też ten fragment, co jest ważne, mówi, że śpiewać pieśni, to jest tam użyte te słowo takie greckie psallo, czyli śpiewać na chwałę Bogu, bo ono jest używane wielokrotnie w Biblii. I też jest użyte w Kolosan w 5 rozdziale, 19-20 werset. Zobaczcie, tam też jest o śpiewaniu. Kolosan, 5 rozdział, dobrze mówię? Czy coś pomięszałem? To w takim razie nie Kolosan, a Filipian pewnie będzie. Nie. 4. Kolosan 4. To nie Kolosan. W takim razie to Efezjan będzie. Co? Nie, mówię wam. 5 rozdział, 19-20, dobrze mówię? Tak, to będzie Efezjan. 5 rozdział, 19-20. Efezjan. No.
Rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Czyli mamy tam co? Dziękując Bogu, śpiewając pieśni na chwałę Boga jako wyraz wdzięczności, radości z powodu tego, że Bóg usprawiedliwił, że Bóg dał nowe życie, że Bóg dał obietnicę, że wspiera, pomaga, błogosławi, za to dziękować Bogu. Więc jeżeli ktoś czuje taką radość, to Słowo Boże zachęca, żeby co robić? Nie kryć tej radości. Śpiewanie pieśni jest przejawem radości, więc nie chodzi o to, że jak ktoś jest radosny, to ma się wstydzić, ale jak ktoś ma radość, to powinien nie taić tej radości. Tak, bo jeden bardziej wylewny, drugi mniej, wiecie, tak to różnie z ludźmi jest, ale chodzi o to, żeby ta radość, jeżeli ona jest, to nie trzeba jej ukrywać i wstydzić się tego, że człowiek się cieszy. Dziękować no tak, Bogu.
W innym miejscu mówi Bogu za wszystko. Bogu dziękujcie, zawsze się radujcie.
No. Bo tu jeszcze dalej jest, zauważcie, napisane, że kto cierpi, niech się modli. Teraz tu jest pewien kontrast, ale też jest bardzo ważny.
Tam chciałem nawiązać, bo tam jak 18 werset jest, tam nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązać, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy. Czyli ta radość jest powiązana z napełnieniem duchem.
Z pobożnością. To jest ta właściwa radość. Tak? Tylko też bardzo ważne jest, że tutaj za chwilę jest, kto cierpi, niech się modli. Chodzi też o to, że jeżeli ktoś jest radosny, to nie znaczy, że on nie ma się modlić. To nie o to chodzi, tak? Że zaraz tutaj, to jak jestem radosny, to odstawiam modlitwę i teraz będę tylko śpiewał, bo tak mówi Słowo Boże. Nie o to chodzi. Paweł na przykład w Filipian 1,4, jak sobie otworzycie, Filipian 1,4, jak pisze do wierzących, to mówi co? Zawsze w każdej modlitwie proszę z radością za was wszystkich, więc on się modli z radością. To nie w tym rzecz jest. Chodzi tylko o to, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, a sami pewnie wiecie, jak jesteście uradowani, rozradowani, szczęśliwi, duchowo, wierzę, to co? Chętnie posłuchacie jakieś pieśni, tak? Zaśpiewacie coś, tak? Chętnie wtedy człowiek śpiewa. To jest normalne. I Jakub do tego się odwołuje. Natomiast dalej pisze co? Ktoś cierpi. Oczywiście, ktoś może nawet w cierpieniu sobie chcieć zaśpiewać. To nie o to chodzi. Tylko jeżeli popatrzymy na normalne zachowanie, na normalne funkcjonowanie nasze, to łatwiej, chętniej się przy radowaniu człowiek śpiewa coś, niż kiedy jest mu smutno. Jak jest mu smutno, to on modli się do Boga i wtedy mu nie do śpiewania. I teraz, jeśli ktoś cierpi, to co? Niech się modli. I to jest też to, że to nie znaczy, że on nie może śpiewać. To nie w tym rzecz. Tylko Jakub, zauważcie, pokazuje, że jeśli ktoś jest radosny, duchowo, wdzięczny Bogu i ma pragnienie śpiewać, to niech okazuje tą radość, niech śpiewa Bogu na chwałę, niech mu dziękuje w taki sposób. Jeśli ktoś cierpi, i to jest znosić zło, mieć kłopoty, cierpieć, tak, to niech się modli, woła do Boga. I też zobaczmy kilka fragmentów, które moim zdaniem wskazują na kierunek, jaki Jakub ma na myśli. Czyli ktoś cierpi, rozwiązanie, trzeba się modlić. Zobaczcie na początek psalm 5, bo to jest taki fragment. 55 psalm bodajże. 55, jak dobrze zanotowałem. 55 psalm. Nie 55. Może jakiś inny. Coś ostatnio mi się myli. O, 17, dobrze. 16-17 werset. 55, tylko 16-17 werset.
Ja zaś do Boga zawołam i Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe będę się modlić i głośno wołać, a On wysłucha mego głosu.
Tak. Czyli będę wołał do Boga, On mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe będę się modlić, głośno wołać, On wysłucha mego głosu. Odkupi moją duszę, abym miał spokój od walki, jaką ze mną toczyli, bo wielu ich było przy mnie. Czyli Dawid ma problem. Dawid jest w kłopotach. Dawidowi jest ciężko. I Dawid woła do Boga, żeby mieć siły to wszystko przejść. I w tym sensie, jeśli ktoś cierpi, to często jest tak, że nikt nie jest w stanie pomóc, tylko Bóg. Więc najlepszym rozwiązaniem jest nie czekać i najpierw iść po wszystkich, a na koniec do Boga, tylko modlić się do Boga i nie rezygnować z niczego innego. Bo może Bóg zadziałać również przez jakąś osobę. Ale położyć nadzieję w Bogu i z Nim, w Jego mocy, wiązać rozwiązanie problemu. Na tej zasadzie. Bo czym innym jest modlić się do Boga i, jak to mówimy, załatwiać obok po swojemu, tak? Ale mamy wymówkę, dlaczego? Mamy fiszkę, glejt, my się modlimy, tak? Ale tak naprawdę robimy po swojemu. Realizujemy nasze plany według naszych pomysłów, ale wewnątrz sobie mówimy, no ale ja się modlę. To nie o to chodzi. Nie o takie postępowanie chodzi, bo już czytaliśmy, że tutaj macie czekać na rozwiązanie Pana, tak? W modlitwie czekać na rozwiązanie Pana. Więc o to chodzi, żeby kiedy powierzamy sprawę Bogu, to staramy się, analizujemy sprawę, ale nie próbujemy po własnymi siłami, na własnych zasadach rozwiązywać. Tylko jeśli już się modlimy do Boga, to w rozwiązywaniu tych problemów szukamy potwierdzenia w Słowie Bożym. Czy to, co robię, jest właściwe? Czy w tym wszystkim jest moje zaufanie, czy rozwiązanie? Wiecie, no bo to bardzo często obok siebie jest. Niekoniecznie musi grać ze sobą. Natomiast to w praktyce jak gdyby wychodzi. Też Ania tutaj pisze, nie dyktować Bogu, co ma zrobić. Tak, a to jest najtrudniejsze, słuchajcie. Nie dyktować Bogu, nie dawać Bogu rad jest najtrudniej. Naprawdę, bardzo trudno jest nie dawać Bogu rad. Wiele naszych modlitw, jeżeli sobie zastanowicie się, to jest dawanie Bogu rad. Że On ma tu tak zrobić, tu tak, że to tak by było najlepiej. I też trzeba mądrości właśnie, żeby się w tym wszystkim nie zagalopować. Bo Bóg wie, jak trzeba zrobić. My możemy wyrazić nasze pragnienie, ale Bóg lepiej od nas wie, co zrobić. Także to jest bardzo ważne, żeby się modlić, wołać do Boga o posilenie. Zobaczcie kolejny fragment w Rzymian. To jest jeden werset, ale ja chciałem tylko na tą kwestię zwrócić uwagę, a nie na cały kontekst. Natomiast Rzymian 12:12, zobaczcie sobie.
Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie.
Popatrzcie, radujący się w nadziei. Jeżeli jest źle, to mamy nadzieję, że będzie lepiej. Jak jest bardzo dobrze, to mamy nadzieję na co?
Że tak zostanie, że nie będzie.
Co?
Że tak zostanie.
Widzisz? No właśnie. A jeżeli jest źle, to mamy nadzieję. Kiedy bardziej chcemy, żeby Pan przyszedł? Jak jest nam super dobrze, czy jest jak nam źle?
A to pierwsze.
Nie?
Źle, to teraz.
Wtedy Maranata cały czas, Panie Jezu, przyjdź, tak? Już skończ to. Tak, ale już ja nie mówię tutaj, ja chciałbym tylko, żebyście zobaczyli, jak to silnie jest związane z kontekstem listu.
Jak z powodu ucisku.
Jak oni się cieszyli, słuchajcie, ci adresaci i siedzieli w tych swoim postępowaniu, to im źle było? Nie, oni uważali, że jest wszystko super. A Jakub wskazuje, że to nie jest dobry stan. Że uniżcie się przed Panem, płaczcie, ale byli też tacy, którzy przechodzili cierpienia, jak czytamy list. Byli prześladowani, poniżani, tak? Co Paweł, Jakub mówi? Módl się do Pana, żeby Pan ci dał wytrwać w tym, bo jesteś dziedzicem królestwa. To jest twoja nadzieja. Nie to tu teraz. To jest twoja nadzieja. Więc w ucisku radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku i nieustający w modlitwie. I moim zdaniem te trzy rzeczy bardzo pasują do listu Jakuba. Do tych, którzy byli prześladowani. Żeby wytrwali w wierze. Bo nasza ojczyzna jest nie tu. Prawda jest taka, że jak nam tu jest za dobrze, to my zapominamy o tym lepszym. Dlatego nasze życie nie składa się, nie jest usłane różami, tylko Słowo Boże mówi, że my musimy przejść przez wiele ucisków, zanim wejdziemy do Królestwa Bożego. Dlatego wszyscy wierzący przechodzą różne próby i doświadczenia, które, jak Jakub mówi, mają co zrobić w pierwszym rozdziale. Cały czas bazujemy na liście. Doświadczenie wiary waszej wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali, zupełni, nie mający żadnych braków. A dalej pisze błogosławiony, 12 werset, błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Czyli nasze życie tutaj nie jest spełnieniem Bożych obietnic, a jest próbą naszej wiary. Całe życie. I oczywiście są różne sytuacje w życiu, natomiast pamiętajmy, że kiedy jest dobrze, to jest próba wiary. I to bardzo poważna. Jak ktoś sobie zdaje z tego sprawę, to dobrze. Jak nie, to lepiej, żeby sobie zdał i uświadomił sobie, czy w jakim sensie jest to próba. A tym bardziej próbą jest, kiedy jest źle. To już wszyscy wtedy wiedzą, że to jest próba. Pytanie, jak często my czekamy na koronę życia, na spełnienie obietnicy, która należy do przyszłości. I to jest ważne, żebyśmy uświadomili sobie, już jak wcześniej to powiedzieliśmy, że nasze życie jest próbą, więc jeżeli ktoś cierpi, niech się modli, niech prosi Boga o wytrwanie w wierze. I 1 Piotra 2,23, niedługo będziemy to sobie rozważać, 1 Piotra 2,23 o Panu Jezusie.
Który gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie.
Czyli jeśli jest próba, to Pan Jezus co robił wtedy? Modlił się do Ojca. Tak? Anioł z nieba przyszedł i go posilał, jest napisane. Więc kiedy jest próba, kiedy jest ciężko, bo tu nie chodzi o to, że to jest koniecznie musi być taka próba, że my w grzech popadliśmy. Nie, to są różne próby, różne cierpienia, tak jak Kup mówi, rozmaite. I wtedy należy się modlić i czekać na Boże rozwiązanie. I jeszcze jeden fragment z listu Hebrajczyków, też o Panu Jezusie, 5 rozdział listu Hebrajczyków. 7 werset.
Wszystkie wasze troski przerzućcie do Niego.
5 rozdział, 7 werset Hebrajczyków.
A, przepraszam. Kartki mi przeskoczyły. Proszę, niech ktoś czyta.
On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności.
Tak, bardzo ważny fragment, bo Pan Jezus za dni swego ciała, to jest ważne. Tu jest zaznaczone, kim wtedy był Jezus. To był Bóg w ciele. To był człowiek i Bóg. On za dni swego ciała, bo on dzisiaj nie musi. Jak był tak. w niebie, to co? On musiał coś jakieś... Nie, ale za dni swego ciała on zanosił modlitwy z głośnym wołaniem i ze łzami i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany. Niedawno jeden brat mnie pyta, no jak został wysłuchany? Toż go zabili. Ja mówię, no ale to jest wytłumaczenie fragmentu z Ewangelii, w którym jest napisane, że Jezus się modli, Ojcze, jeśli ten kielich nie może minąć, niech mnie minie, ale nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Został wysłuchany?
Tak, oczywiście.
Ja mówię, to nie jest wzięte z sufitu, to jest interpretacja, wytłumaczenie wydarzenia, które miało miejsce, więc trzeba zobaczyć, o co się modlił Syn Boży i w jakim sensie został wysłuchany. Mhm. Więc został Jezus wysłuchany, ale zobaczcie, że dał nam przykład, że skoro nawet Syn Boży w ciele przechodził próby i doświadczenia, to tym bardziej my. Tym bardziej my. Może nie aż takie jak On, bo myśmy tego nie znieśli. Nie bylibyśmy pewnie w stanie, ale jednak znosimy różne próby i doświadczenia, więc modlitwy do Boga o wytrwanie w wierze, o posilenie, o wytrwanie w posłuszeństwie są jak najbardziej wskazane, a tym bardziej, kiedy przechodzimy próby i doświadczenia, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, nie wiemy, co zrobić, jest nam ciężko, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wołać do Boga. Być w stałym kontakcie z Bogiem, bo tylko to daje wtedy siły.
Mamy jedno miejsce ciekawe jeszcze.
Proszę.
Też. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, werset 25. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli. Kiedy byli wtrąceni do więzienia, tak. Później ta sytuacja ze strażnikiem więziennym, a oni modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich.
Tak.
Więc jedno i drugie było tutaj.
Dokładnie tak. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że nigdzie, że Jakub nie daje tutaj recepty. Wesoły, śpiewaj, a jak smutny, to się módl. A co jak nie jestem ani wesoły, ani smutny? Ja ani nie tryskam radością wielką, ani nie jestem jakiś zdołowany. To co, mam nic nie robić? Albo jedno i drugie, rozumiecie? To nie w ten sposób. Dobrze, że Rafał ten fragment przeczytał. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli w kontekście, co mówi Jakub. Jakub mówi, że jeżeli masz prawdziwą radość wynikającą z pobożności, z trwania w wierze, to dziękuj Bogu, raduj się i nie ukrywaj tego. Jeśli przechodzisz doświadczenia, o których w tydzień temu czytaliśmy i wcześniej czytamy, to nie działaj sam, ale powierzaj sprawę Bogu. Módl się do Boga, żeby On tą sprawę rozwiązał. I to jest kontynuacja tego, co jest wcześniej w liście. Bo za chwilę będziemy mieli przykład Eliasza. I jeszcze nam się wtedy to bardziej wyjaśni. Więc rozumiecie intencje, przesłanie Jakuba? Nie ukrywaj radości. Jeśli masz w sercu pragnienie śpiewania, śpiewaj Bogu na chwałę. Ale jeśli jest ci ciężko, to módl się do Boga i proś Go o posilenie, żebyś sam nie próbował przechodzić przez próby. W tym sensie.
No i też śpiew, pamiętajmy, jest formą modlitwy, tak? Bo to nie chodzi o śpiew jakikolwiek, tak jak dzisiaj wielu sobie śpiewa w laskotek, na płotek i inne, tak? Nie o to chodzi. To powiedziałeś przed chwilą właśnie, śpiewać Bogu na chwałę. To jest różnica, żeby po prostu nie błaznować. Cieszę się, to będę błaznował, tak? Nie, śpiewaj Bogu na chwałę, a nie zawsze tak jest.
Więc o to Jakubowi chodzi. Jeżeli ktoś ma chęć śpiewać w smutku, to może śpiewać. Nie jest to nic złego. Chodzi tylko o to, żeby zrozumiał, że tą próbę może przejść z Panem. Bez Pana nie. Mamy, słuchajcie, 14 werset. Tutaj. I mamy jeśli ktoś choruje wśród was, jak myślicie, jak ktoś choruje, to cierpi czy nie?
Cierpi.
Oczywista sprawa, prawda? Niech przywoła starszych zboru, to jest kościoła, natomiast tu są starsi, czyli prezbiteros i kościół, czyli eklezja. Te słowa są użyte, więc starszych zgromadzenia. I niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. I dalej pisze, wyznawajcie sobie nawzajem upadki, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co i my. Modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Teraz bardzo ważne jest. Nie wiem, na ile pamiętacie historię Eliasza, ale wiele wskazuje na to, a w zasadzie chyba wszystko, że chodzi o sytuację, kiedy nie padał deszcz za czasów Achaba. Achab był bardzo złym królem, jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu. Za jego czasów strasznie się bałwochwalstwo rozszerzyło, potwornie. Wielu proroków Pana straciło życie. Część z nich została uratowana przez jednego z jego dworzan, ale to nie zmienia faktu, że wielu przypłaciło to życiem. Tak? I za czasów Achaba Eliasz w rozmowie z Achabem powiedział, że nie będzie na ziemi deszczu.
Ani rosy, ani deszczu, jak tylko moje słowo.
Tak. I to jest opisane.
Pierwsza Królewska się wyznaczy,
tak? Tak. To jest opisane w 18 rozdziale, w 16. W 16 czy 18?
17.
Eliasz, dobrze, tutaj mam notatkę, zaraz zobaczę. 17, a potem 18 rozdział. Chodzi o co? Chodzi o to, że Eliasz wypowiedział te słowa o braku deszczu, bo to była kara dla Izraela za grzech. Ale to nie było, widzi mi się, Eliasza, bo to była decyzja Boga, bo to Bóg wstrzymał. Eliasz modlił się o to, żeby się król i wszyscy opamiętali. Dlatego to był, miał być środek niezapobiegawczy. To, był, to miał być środek kara. Taki środek, który miał spowodować opamiętanie ich. Tak? Otrzeźwienie. I co jest bardzo ważne, kiedy minął czas, to możecie sobie przeczytać w 18 rozdziale, Pan powiedział tak, bo Eliasz musiał uciekać. I nie było tak, że Eliasz się modlił, Panie Boże, niech deszcz spadnie. Nie, Bóg powiedział, słuchaj, idź do Achaba i powiedz mu, że będzie deszcz. Pójdziesz do niego i będziesz z nim rozmawiał. A on mówi, to już on mnie zabije. No ale spotkał potem tego wiernego Bogu sługę Achaba i mówi, słuchaj, idź powiedz do Achaba, że ja przyjdę. On mówi, ty, on mnie zabije, ty zaraz uciekniesz, albo Bóg cię pochwyci. Ja powiem, że ty tu jesteś, ty przyjdziesz, ciebie nie ma i ja będę życie stracił. Ja ludzi ratowałem, a ty chcesz, żebym ja teraz zginął. Mhm. On mówi, pamiętaj, idź, powiedz, ja na pewno będę czekał. Mhm. Bo to wszystko było ustalone z Bogiem. I przychodzi Achab, tak? I Eliasz mówi, zgromadź mi tu Bala i tam jest ten ołtarz, ta woda, cała historia jest opisana. I kiedy tam jest tak, że jak spadł ogień z nieba na tą mokrą ofiarę, wysuszył to wszystko, bo tam wody to było dookoła pełno, ileś tam tych wiader wylanych i to wszystko odparowało i został tylko popiół, to cały lud powiedział, Jahwe jest Bogiem. I dopiero wtedy Eliasz kazał zabić tamtych proroków Baala i powiedział, że zaraz będzie deszcz. Poszedł na górę i tam się modlił. Schował głowy między kolana i się modlił. I pytał tylko swojego sługi, i zobacz, czy tam jest już coś, czy nie. Jak się pojawiła chmura, on mówi, idź. I to była decyzja Pana. On się modlił, ale wcześniej Bóg powiedział, że będzie deszcz. Więc jeżeli czytamy tą historię tutaj, pamiętajcie, będziemy patrzeć na przykład Eliasza, to musimy pamiętać, że Eliasz ściśle działał z wolą Bożą. To nie było tak... Nie, Eliasz nic nie wymógł na Bogu. To była suwerenna decyzja Boga, tylko Eliasz robił to zgodnie wszystko z wolą Bożą. Więc on się nie modlił, że on się modlił, a Bóg jak gdyby poddany woli Eliasza, zmuszony go wysłuchać, wysłuchiwał go. Nie. To Eliasz działał zgodnie z wolą Bożą. I to jest ważne w tym fragmencie. Jak sobie przeczytacie tą historię, czytajcie ją dokładnie, zobaczcie kolejność wydarzeń. Kolejność wydarzeń jest bardzo ważna. I teraz, kiedy tą historię troszeczkę omówiłem wam, wracamy do fragmentu, bo Eliasz jest przykładem człowieka wiary, który się modlił z wiarą. Ale on się modlił z wiarą dlaczego? Bo on wierzył, że Bóg zrobi to, co...
Obiecał.
Tak, według decyzji Boga. Tak? Ok. I teraz wracamy do 14 wersetu i czytamy. Jeśli ktoś choruje...
Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana.
W imię Pana. I teraz namaszczenia w Biblii są użyte w różnym sensie. Ale też w kilku te różne znaczenia, do nich są użyte różne słowa. Natomiast tutaj jest użyte słowo alejfo i ono oznacza namaścić w sensie medycznym, fizycznym, czyli posmarować oliwą człowieka. Oczywiście było też namaszczenie na króla, tak, wylanie oliwy na Dawida, tak, ale to w zupełnie innym sensie miało znaczenie. Było również pomazanie dosłownie oliwą kapłanów do służby. Ale to też w innym sensie zupełnie. Ale jest jeden fragment, który bardzo pasuje do tego według mnie i on jest bardzo znanym fragmentem, bo to jest w Łukasza 10:34, jeśli otworzycie, kiedy Samarytanin spotyka pobitego Żyda. Pamiętacie? On jest pobity, poraniony, ledwo żywy i on wtedy opatruje go. I zobaczcie, co on robi.
A podszedłszy, opatrzył rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim.
I oczywiście wino to alkohol, czyli jest to środek dezynfekcyjny. A oliwa jest środkiem łagodzącym. Jeśli ktoś kiedyś smarował ręce oliwą z oliwek, to wie, jak wyglądają takie wysuszone ręce. Dzisiaj to są kremy, tak, różne z domieszkami różnymi. Nie stosujemy środków takich. Ale kiedyś nie było czegoś takiego i kiedyś wszystko było na bazie naturalnej. I jeśli ktoś sobie posmaruje ręce oliwą z oliwek, to zobaczy, jaka jest różnica. Jeżeli są rany, jeżeli są stłuczenia, otarcia, to oliwa miała działanie łagodzące i dalej ma. Tylko że dziś się po prostu zwyczajnie tego nie stosuje, bo jest 10 tysięcy innych środków w aptekach, mieszanek różnych, które stosujemy na takie problemy. Ale oliwa ma działanie...
Ale są też przecież mydła z oliwą, z oliwek.
Tak, tak, ale dzisiaj mówię, że nie stosuje się już tego dosłownie samej oliwy, tak? Natomiast chodzi o to, że oliwa ma działanie łagodzące. Szczególnie na jakieś choroby, które są związane z skórą, czy rany, czy cokolwiek. Ona ma działanie łagodzące. Więc moim zdaniem kontekst wskazuje na takie działanie. Bo ani nie jest to działanie namaszczające do służby, ani to nie jest namaszczanie jako kogoś do czegoś, tak? Do dzieła, do misji jakiejś. Nie jest to również namaszczenie na króla. Nie jest to również w duchowym sensie namaszczenie, tak jak Pan Jezus. Oto namaścił mnie Bóg mój olejkiem, tak jak psalm mówi, tak, że przenośne namaszczenie też do służby. To nie o to chodzi. Tu chodzi o namaszczenie oliwą, bo on jest chory. Kontekst wskazuje, jest chory. Więc środkiem, żeby ulżyć mu w bólu fizycznie. Ale, co jest ważne, on ma przywołać starszych zboru. Dlaczego? Bo oliwa przynosi tylko ulgę doraźną. Albo i nie. Natomiast oni mają coś robić.
Modlić się.
Modlić
jeszcze,
się.
Jeszcze jedno miejsce.
Tak?
O tym to patrzę.
Dobrze, tak.
W poszukiwarce Marka.
Tak, ja mam.
No, co tam masz? Co tam masz?
I wypędzali wiele demonów i wiele chorych namaszczali olejkiem i uzdrowiali.
Tak.
Marka 6.13. Też mówi, że chorzy byli namaszczani olejkiem.
Tak, i byli uzdrawiani. Natomiast też ten ja znam ten fragment i zastanawiałem się nad nim, ale go nie podałem tutaj. Z racji tego, że on sam w sobie może nie być przekonywujący dla niektórych.
Sam w sobie nie, ale
sam
razem
sobie nie.
Z tymi...
To by... Tak, ale tam też niektórzy polemizują, bo oni go łączą z tym i tutaj dopatrują się w tej oliwie czegoś więcej niż oliwy. Ale ja zaraz chciałbym do tego przejść. Okej, dobrze, że mówicie o tym fragmencie, świetnie, ja go znam, ja go celowo nie podaję, ale jest podany, super, nie uciekamy od tego. Ja zaraz chciałbym się właśnie do tego odnieść, ale mamy starszych, którzy przychodzą i modlą się o tego wierzącego, który jest chory. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, która się dzieje w zgromadzeniu. I teraz to też pokazuje, że jeśli w gromadzeniu są problemy, to nie wszyscy im ulegają. Nie wszyscy ulegają grzechowi. Dlatego, że przychodzą do niego starsi zboru, tak? I modlą się o niego. Pamiętajmy, że list Jakuba do 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu, to nie jest list do jednego zgromadzenia konkretnego. Tylko to jest szersza grupa ludzi. 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Oni nie żyli w jednym miejscu wszyscy. To jest list powszechny, jak to mówimy. I teraz ten chory ma zawołać starszych zboru, jeśli choruje i ma problem i potrzebuje uzdrowienia, to woła starszych zboru i oni co? Modlą się nad nim.
On woła, co ciekawe.
On woła starszych zboru i oni się nad nim modlą, namaszczając go oliwą w imię Pana. Dlaczego w imię Pana? Ponieważ kto jest decyzyjnym o uldze? Nie oliwa. Więc oni się modlą do Pana, żeby oliwa pomogła. Ale na co ona ma pomóc? Doraźnie. Więc ona też nie musi pomóc. Bo to jest tylko oliwa. Rozumiecie? Więc tu jest jak gdyby wskazanie na Boga. Jako tego, który jest w stanie zadziałać w tej trudnej sytuacji. I oni się modlą nad tym wierzącym i namaszczają go oliwą. Tak? I teraz co jest napisane? Dalej.
A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.
Modlitwa z wiary uzdrowi chorego. Modlitwa wiary uzdrowi chorego. I Pan go podźwignie. A jeśli mamy kolejny problem, ponieważ ta choroba może być wynikiem wpadnięcia w grzech. Nie musi. Ale jest to możliwe. A jeżeli popatrzymy na kontekst listu Jakuba, to przede wszystkim chodzi o taką kwestię. Bo cały list Jakuba mówi o grzechu, trwaniu w grzechu. Zgadza się? Więc teraz, jeśli choroba jest wynikiem grzechu, tak, to co mają zrobić ci, którzy grzeszą? Zobaczcie znowu czwarty rozdział. zbliżcie się do Boga, obmyjcie ręce, śmiech wasz niech się w smutek obróci, poddajcie się Bogu, czyli jest potrzebna skrucha, tak? Ale Jakub dodaje, że trzeba też wyznać grzech. I w tej konkretnej sytuacji tego wierzącego, który ma świadomość, że wezwanie starszych zboru, bo on decyduje, że chce wezwać starszych zboru, on uznaje, że to jest potrzebne. Nie zawsze wzywamy kogokolwiek. Jak często wzywaliście mnie czy Rafała, żeby się nad wami modlił? Rozumiecie? Ale jest sytuacja specyficzna, kiedy ktoś wie, że to jest rozwiązanie. Ma świadomość tego, co się wydarzyło w jego życiu. Że potrzebna jest ktoś, kto będzie się o mnie modlił.
To już się zdarza, bo często
to jest decyzja tej osoby, zauważcie. I bo z czym to jest związane? Chciałbym, żebyście zobaczyli, że to nie jest recepta na rozwiązanie choroby. Oto teraz czary mary, choruję, wzywam starszych zborów, przychodzą, modlą się, wszystko pozałatwiane. Nie, nie o tym jest ten fragment. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że to nie jest recepta na uzdrowienie. To jest bardzo specyficzna sytuacja, określona okolicznościami. I okolicznościami listu. Popatrzcie. Mamy chorującego, który wzywa. Oni namaszczają go olejem w imieniu Pana, czyli nie przyszli tylko się modlić, ale też współczują mu i chcą, żeby on się lepiej poczuł zwyczajnie, tak? Czyli namaszczają go oliwą i modlitwa z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli popełnił grzechy, będą mu... I teraz co jest 16 werset mówi? To jest cały czas rozwiązanie problemu. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kto ma się o kogo modlić?
Sprawiedliwy.
O kogo?
O
grzesznika. I tu mamy sedno.
Który przyszedł z kruszy, tak naprawdę.
Dokładnie. Ale on wie, że tu trzeba wyznać ten grzech nie tylko Bogu, ale podzielić się nim z zaufanymi ludźmi, którzy co? Są sprawiedliwi. Ponieważ ci, którzy przychodzą do niego, różnią się od niego tym, że oni nie trwają w tym, w czym on. I to jest bardzo konkretna sytuacja. Oni go wspierają w modlitwie, ponieważ są sprawiedliwi. Więc mamy... Bo oczywiście, mówię, te namaszczenie oliwą to może być i jeszcze w celach estetycznych. Jak czytamy tam księgę Rut, to tam ona namaściła się oliwą pachnącą, jak szła gdzieś, tak? To była kwestia estetyki. Ale nie o tym tu mówimy. Mówimy o uldze fizycznej. I teraz modlitwa z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli to jest kwestia grzechu, to przy tej okazji też grzechy mu będą wybaczone. Dlaczego? Bo co on zrobi?
Wyzna
te grzechy. Do grzechu trzeba się przyznać. Jak Jakub mówi w 4 rozdziale, płaczcie, uniżcie się przed Panem. Ale to też jest wyznanie grzechu. Jeżeli skrzywdziłeś kogoś, to musisz to przyznać się, przeprosić człowieka. To musi być jasne. Czyli mamy konkretną sytuację, kiedy te grzechy dotyczą nie tylko jego samego, ale też i innych. I muszą być wyznane. Przed sprawiedliwymi, którzy będą się modlić. Ale też nie może to być byle kto. Widzicie, problem polega na tym, że często znajdujemy sobie osobę nieodpowiednią do zwierzeń. Ona zamiast nam pomóc, to sama jeszcze w problemy wpadnie, bo ona nie jest gotowa do wysłuchania pewnych rzeczy, z którymi my się zmagamy, pewnych kwestii, ona nie jest gotowa do wysłuchania tego. Bo to są czasami bardzo ciężkie rzeczy. Czasami człowiek nosi w sobie ciężary, chciałby się nimi podzielić, ale teraz pytanie, czy ty dzieląc się z kimś, masz świadomość, że ty możesz problem dla tego człowieka zrobić? Ja przy tej okazji chcę o tym powiedzieć. Dlatego on tu wzywa starszych zboru, sprawiedliwych, ludzi, którzy teoretycznie powinni ponieść ten ciężar, wytrzymać go, bo są przez Pana przynajmniej powinni być przygotowani. Więc on wzywa starszych, nie pierwszych z brzegu, tylko tych, którzy będą się modlić nad nim, wysłuchają tych grzechów, wysłuchają jego skruchy i będą się modlić o jego uzdrowienie i grzechy również zostaną mu przebaczone, bo co? On je wyznał. I teraz jest Eliasz. I historia Eliasza co pokazuje? To, co wam powiedziałem, możecie sobie sami przeczytać. Za tydzień możemy do tego wrócić, jak coś wam nie będzie grało. Ale modlitwa z wiary uzdrowi chorego i co? I jest pokazany przykład Eliasza. Eliasz gorliwie się modlił i nie było deszczu. Eliasz gorliwie się modlił i był deszcz. Czyli Eliasz wymógł na Panu, to nie miał wyjścia. No nie. Tak samo tu. Jeżeli modlitwa z wiary uzdrowi chorego, to co? Jeżeli ja się modlę z wiarą, to Bóg musi go uzdrowić. No właśnie nie. Przykład Eliasza pokazuje, że Eliasz się modlił w ścisłej korelacji z Bogiem. On wiedział, o co on ma się modlić. Bóg mu powiedział. Więc jeżeli ja się modlę o tego człowieka, to decyzyjność jest po stronie Boga, a nie mocy modlitwy, jak to niektórzy mówią, czy mocy wiary. Chodzi o to, że sprawiedliwy może się modlić z wiarą. Dlaczego? Modlitwa wiary uzdrowi chorego. Dlaczego sprawiedliwy modli się z wiarą? Bo on ma wiarę. Jak, o jakiej wierze mówi Jakub?
Żywej.
I martwej. Kto przejawia martwą wiarę? Kto trwa w grzechu? Kto przejawia żywą wiarę?
Kto
nie trwa w grzechu? Prosta sprawa. W tym kontekście modlitwa wiary uzdrowi chorego. Jeśli się sprawiedliwy modli o niesprawiedliwego, to to jest miłe w oczach Pana. Oni niosą ciężar tego człowieka. Wysłuchali jego wyznania, modlą się o niego, ale żeby, słuchajcie, modlić się o człowieka, który zgrzeszył w szczerości wiary, to nie można do niego mieć urazy. Rozumiecie? Oni muszą... To muszą być ludzie, którzy będą się modlić o tego brata, wysłuchawszy jego, jak to mówimy, spowiedzi, tak? Ale to jest spowiedź przed Bogiem, w obecności ludzi, tak? I to Pan tam działa. I to nie jest recepta, że za każdym razem tak trzeba robić. Tylko ta konkretna sytuacja tego wymaga. I decyduje o tym kto?
Bóg.
Decyduje o tym ten człowiek, który wzywa starszych zboru. On decyduje, to jest jego decyzja, że oni przyjdą. Tam się nikt nie naprasza. On decyduje, że on chce to zrobić i dodatkowo on decyduje, że on chce im opowiedzieć o tej całej sytuacji, bo on ma świadomość, co się stało. Wyznawajcie sobie grzechy. To nie jest tak, że on idzie i mówi, Panie Boże, ja nie wiem, co ja zrobiłem, ale Ty mi wybacz, jak ja coś źle zrobiłem. No nie, to nie, nie o tym w tym fragmencie jest mowa. Tu jest mowa o konkretnych grzechach, o których Jakub mówi wcześniej. Czyli ten fragment ściśle jest związany z rozdziałem 4, 2, 3. Rozumiecie? Kiedy człowiek uświadamia sobie, że jest nieposłuszeństwie Bogu, nie dość tego, zachorował z tego powodu, tak? I ma problem. I sam sobie z tym nie jest w stanie poradzić. Oczywiście ktoś powie, no to ale co, to nie można tylko Bogu wyznać? Można, ale najwyraźniej ten przykład pokazuje, że są sytuacje, kiedy trzeba zrobić coś więcej.
Może potrzebuje jeszcze rady dodatkowej do tej sytuacji.
Potrzebuje modlitwy innych, sprawiedliwych.
Ale to też może świadczyć o tym, tak myślę, że wtedy wierzący wiedzą, za co się modlić konkretnie.
No oni muszą wiedzieć, o co się modlić.
To jeśli jakby ten grzesznik, osoba, która choruje, nie powie, no to... No...
Ale nie o tym mówi ten fragment. Aha. Ten fragment mówi, że on wyznaje grzech.
No właśnie, jak on wyzna, to jakby dla tych wierzących jest też sprawa oczywista, tak? Bo też mamy ducha, każdy ma Ducha Świętego, który nam potwierdza.
Ale oni modlą się z wiarą do Boga, prosząc o tego człowieka. On też się modli. On też wyznaje Bogu grzech. Ale oni się modlą wspólnie. Rozumiecie? Dlatego, że tu mamy mowę o grzechach, które nie dotykają tylko tego człowieka. One dotykają innych. Oni wyrządzają sobie krzywdę nawzajem. To dotyka innych, więc i ta sytuacja też nie można jej w samotności zrobić. Jeszcze raz zaznaczam, według mnie to nie jest formułka, którą należy robić. Ta sytuacja tego wymaga. Ja tak to traktuję w kontekście listu, bo i grzechy w liście są konkretne. Interpretacji jest wiele tego fragmentu. Ja mówię to w ten sposób, jak rozumiem. Więc teraz, choroba jest wynikiem popadnięcia w grzech. I mamy na przykład fragment z 1 Koryntian, który bardzo często czytamy, bo przy każdym wspominaniu śmierci pańskiej, że jest wśród was wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło. Dlaczego? Bo jesteście sądzeni przez Pana, więc to nie jest tak, że choroba nie może być wynikiem grzechu. Może być, chociaż nie musi. Ale może być wynikiem grzechu i wtedy ona jest powiązana z wyznaniem grzechów. Jedno z drugim jest powiązane. Więc wtedy modlitwa z wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie. Chodzi o to, że modlitwa z wiary to jest modlitwa zanoszona przez ludzi, którzy mają społeczność z Bogiem. Sprawiedliwych. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Więc ci, którzy się modlą, namaszczają tego brata chorego, oni są sprawiedliwi w oczach Boga. Zostanie uzdrowiony, a jego grzechy, jakie będzie rozwiązanie? Będą mu przebaczone. Jeśli Pan zechce. Bo Bóg nie jest zmuszony do niczego. I teraz co mówi Jakub w 16 wersecie odnośnie tego, jakie zalecenie daje rozwiązanie sprawy? Wyznawać sobie nawzajem upadki i modlić się jedni za drugich. Z czego to wynika? O tym mówi pierwszy list do Koryntian między innymi. O tym, że eklezja, bo tu są starsi eklezji, to są jak jedno ciało, jeden człowiek. Wspierają się wspólnie. Jeżeli ktoś pociesza, to w pocieszeniu. Jeżeli ktoś wspiera, to hojnie. Jeśli ktoś się modli, to szczerze, tak? Jedni drugich wspierają. I o to też tutaj chodzi. Czyli należy sobie wyznawać grzechy jedni drugim. I często ten fragment jest jak gdyby takim wytłumaczeniem spowiedzi w kościele powszechnym, tak, tym katolickim czy prawosławnym, chociaż oni też mówią, że to jest tylko osoba, która uczestniczy, żebyś ty, jak gdyby on nie jest spowiednikiem, on ci nic nie wybacza, Bóg ci wybacza. Tylko to jest teoria, bo w praktyce jest zupełnie inaczej. Ale tak próbują to też tam tłumaczyć, ten fragment. Niektórzy, bo ja posłuchałem sobie o tym, bo mnie to bardzo interesowało i rzeczywiście tak przynajmniej Kościół prawosławny tak nauczył. Ale w praktyce jest zupełnie inaczej, bo to on daje rozgrzeszenie. Natomiast tu chodzi o to, żeby wyznawać sobie grzechy. Dlaczego? Dlatego, że sprawiedliwy ten wysłuchuje tego i modli się o tego brata. On wspiera go, bo on sam sobie nie daje rady. Więc tu jest również współczucie jeden dla drugiego. Dlatego kiedy my wśród wierzących dzielimy się swoimi problemami, na ile mamy zaufanie, na ile wiemy, że jest to gotowe, bo są rzeczy, których nikomu nie powiemy. Tak? Są rzeczy, które wie tylko Bóg, ale jeśli te rzeczy dotyczą innych ludzi, a nie tylko nas, tak? To po pierwsze załatwiamy sprawę z tym człowiekiem, a po drugie należy się tym podzielić. Wyznać ten grzech, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli widzimy, że nic nie pomaga, to jeżeli jest taka potrzeba, to należy to zrobić. I ten fragment o tym mówi. Że jeżeli jest taka potrzeba, to wyznawajcie sobie grzechy jedni drugim i módlcie się, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Tak widzę ten fragment. Nie jako formułkę, która otwiera wszystkie drzwi. To jest specyficzna sytuacja, kiedy ktoś choruje, kiedy ktoś nie jest w stanie w tym wszystkim wytrwać, modli się, ciężko mu dalej, wzywa starszych zboru, modlą się o niego, wyznaje im grzech, wyznaje Bogu grzech, ale przy nich oni wiedzą o tym i tym bardziej się modlą o niego, słuchajcie. I Pan poddźwignie go, jeśli jego wola, a jego grzechy zostaną mu wybaczone.
Tutaj mam tą formułkę z Kościoła katolickiego, tak? I oczywiście tej spowiedzi jest oczywiście nacisk na Boga, na Jezusa, na Ducha Świętego, tak? Ale posłuchajcie tego ostatniego aktu rozgrzeszenia, jaki ksiądz, kiedy decyduje, co ciekawe, ksiądz o tym, czy da rozgrzeszenie, czy nie. Tak? Mówi: Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I wtedy. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To nie jest przypadek, słuchajcie. Nie możesz mieć odpuszczenia grzechów bez posługi Kościoła i bez kapłana. I to on decyduje o tym, w zależności od twoich grzechów, czy są odpuszczone, czy nie. A Bóg musi to zaakceptować. To jest właśnie przeciwieństwo tego, o czym teraz mówimy. Mówimy, że tutaj mówimy, że Bóg o wszystkim decyduje, ale jest, nie wiem, chory grzesznik, są sprawiedliwi, którzy przychodzą, tak? Są grzechy mówione, ale wszystko zależy od Boga. Tutaj nie. Tutaj jest tak oficjalnie, że oczywiście od Boga, no bo jakże tak, ale bez kapłana ani rusz. To gdzie w tym miejscu jest, że oni mają przyjść i odpuścić mu grzechy w imię Boże nawet. Nie ma czegoś takiego tutaj. Oczywiście Kościół katolicki bierze inne fragmenty na to, komu zatrzymacie i tak dalej. Tak? Ale rozmawiając w tej chwili o tym miejscu, tego tutaj nie ma. Darek fajnie to wytłumaczył. A tutaj, mimo że do Boga, to jednak jest, są te słowa, ja mam je ciągle w pamięci. I ja odpuszczam sobie grzechy.
No ja potwierdzam, słuchaj, nie ja. Co mówisz, czyli to nie jest to. W Kościele katolickim skandale, że ludzie odchodzili z kwitkiem,
tak,
z konfesjonału i później był jeden wielki, tak. Bo nie odpuścił.
Chciałbym tylko powiedzieć, że... Tak, słuchajcie.
Tak.
Ja celowo powiedziałem, nie wchodziłem w jak gdyby szczegóły w Kościele katolickim, ja celowo powiedziałem o Kościele prawosławnym, bo Kościół prawosławny tłumaczy to jeszcze bardziej w cudzysłowie biblijnie, ale stara się trzymać tekstu, bo ja słuchałem wykład na ten temat. Problem polega na tym, że praktyka temu zaprzecza. Rozumiecie? Natomiast co jest bardzo ważne, zauważcie, że tu nie jest to formuła, ponieważ wyznawanie grzechów jest powiązane ściśle z chorobą fizyczną, nie duchową, fizyczną, i z grzechem połączone. Bo tu jest napisane, a jeśli się dopuścił grzechów, czyli to by wskazywało, że może być choroba bez grzechu,
może być tak,
i może być choroba z grzechem. Kontekst listu wskazuje jednak, że chodzi o chorobę z powodu grzechu. Bo na to wskazuje kontekst listu. Natomiast ja nie upieram się przy tym, dlatego podzieliłem to. Czy tak, jeżeli czuje potrzebę i pragnie, żeby ktoś się o niego pomodlił, niech wezwie starszych zboru i niech się modlą o niego. I też nie chodzi o to, że muszą go namaścić oliwą, bo tu chodzi o to, żeby przynieść mu ulgę. Mhm. Że oni przychodzą nie tylko jako urzędnicy,
to nie jakiś
tak?
Rytuał,
tutaj proszę. Rytuał przychodzą, nie, oni przychodzą jako współczujący ludzie. Jako bracia, przyjaciele. Oni nie tylko, oni się martwią o całokształt człowieka i o to, że jemu ciężko, boli, tak? Ale też o to, że on duchowo cierpi. Że ciężko mu jest, że on przychodzi doświadczenie. I wtedy, jeżeli ktoś chce, to wzywa. Ale to Pan decyduje, tak? co z tym zrobi. Bo może choroba, jak wiele fragmentów Pisma Świętego wskazuje, jest próbą. I ona ma czegoś nauczyć i ona wręcz jest potrzebna w życiu tego człowieka. Więc tu zanim wezwiesz, to ty się zastanów, czy rozwiązaniem w twoim wypadku jest modlenie się o uzdrowienie, czy modlenie się o siłę w przejściu tego. I to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeszcze raz zaznaczam. Moim zdaniem nie ma prawa tutaj ktoś wypatrywać formuły. Bo to się sypnie od razu. Wystarczy pierwsza akcja i nic nie wyjdzie.
Ale często się spotyka, działa pomaga jeszcze namaszczenie.
Ale znam też sytuacje, w których pomogło.
Tak.
Ale ten człowiek ewidentnie, nie wiem na ile to jest, ja słyszałem to z opowiadania, nie byłem przy tym, ale ten człowiek miał wewnętrzną potrzebę, żeby ktoś, bracia przyjechali się modlili o niego. Ale to mówię, to jest bardzo indywidualna kwestia. Natomiast tu nacisk jest położony na chorobę z powodu grzechu, bo na niej się skupia cały dalszy fragment. Że trzeba wyznać grzechy, żeby dostąpić uzdrowienia, że ta choroba nie jest taka ni z gruszki, ni z pietruszki. To jest kara. Środek prewencyjny, który ma sprawić, że ten człowiek się opamięta, tak jak wcześniej mówiliśmy, wyznawajcie Bogu grzechy, tak? Przybliżcie się do Pana, On przybliży się do Was. Różne są okoliczności z tym związane. Życie, samo życie, popatrzcie, czy jako tak komuś powiesz, opamiętaj się, co ty robisz, to on co? O tako od razu zacznie płakać? Nie, czasami musi przyjść otrzeźwienie od Pana, tak? Choroba jakaś, czy cokolwiek, czy cierpienie, czy doświadczenie, żeby ten człowiek się otrząsnął. A i to czasami nie pomaga. Jak Jakub, jak Paweł mówi, niektórzy zasnęli. A jeszcze inni odpadli od wiary. Bo Pan napomina, smaga, karci, wiecie, różne są sytuacje, więc nie można tego stosować jako formuły, bo są inne fragmenty, które pokazują na inne rozwiązania sprawy. Ale ta konkretna sytuacja w kontekście listu pokazuje, że ten człowiek woła, bo to jest rozwiązanie problemu. I musi wyznać przed kimś ten grzech, podzielić się tym z innymi, tak? Płakać przed Panem i żeby oni też się z nim razem modlili. Niewykluczone jest, to też jest jedna z możliwości, że on zgrzeszył przeciwko tym starszym. I on, bo to jest, on mógł źle postąpić, tak? I oni mają się modlić o niego jako ci pokrzywdzeni. Bo tu nie jest napisane, że zachorował biedny. Mógł zachorować bogaty, a starszych mógł skrzywdzić. My nie mamy tutaj jasno wypisane, kto jest takim, a kto jest innym. My mamy tutaj napisane, że jeśli ktoś przychodzi, ty powiesz Staniu pod nóżka, okej, to pokazuje sytuację, kiedy starsi nie są w porządku, ale w tym wypadku pokazuje, że starsi są w porządku, czyli były różne sytuacje. Musimy to zobaczyć w liście, że to jest powszechny list. Że w jednym było tak, w drugim było tak, w trzecim jeszcze inaczej, ale problem był bardzo powszechny.
A czy ten werset 16, bo tak patrzę, analizuję, to jakby go tak już można bardziej ogólnie potraktować? Czy w kontekście właśnie tej sytuacji opisanej 14-15?
Wydaje mi się, że w kontekście Rafał. Bo jeżeli zaczniemy to bardzo ogólnie traktować, to mamy formułę. I to by sprawiało, że przy każdej takiej sytuacji trzeba wzywać kogoś, żeby on się o mnie modlił. Czyli wychodzi na to, że przebaczenie grzechów musi być, jeśli ktoś się o mnie modli. Czyli jeżeli ja zgrzeszyłem, tak, to ja nie mogę sam Bogu wyznać swojego grzechu. Muszę wezwać kogoś sprawiedliwego, tak, żeby on się o mnie modlił. Jeżeli ja to wyrwę z kontekstu, to...
Znaczy mi bardziej chodziło nawet o to, że bo ja widzę jakby też kontekst, ale taki sprawiedliwi, niesprawiedliwi, prawda? Czyli, że no, jest tu opisana konkretna sytuacja, ten człowiek chory, wzywa starszych i tak dalej, prawda? Ale czy ona może mieć też zastosowanie, jak gdyby w sytuacji bardziej ogólnej, kiedy nawzajem wyznawane są grzechy, tak? Modlimy się za siebie nawzajem, bo inne miejsca też w Biblii o tym mówią, tak? I wszystko jakby zależy od Boga w tym kontekście.
Tu, abyście byli
zdrowi. Ja wiem.
Ja rozumiem, tylko że
to jest trudniejsze takie miejsce.
Jeżeli weźmiemy to w kontekście i bardzo ciasno w kontekście to weźmiemy, to mamy bardzo konkretną sytuację, kiedy ten grzech ma być wyznany. Natomiast jeśli byśmy ten fragment z 16 wersetu, te słowa z 16 wersetu potraktowali bardziej ogólnie, to jest niebezpieczeństwo, że może dojść do sytuacji, że ktoś sobie to zinterpretuje, że jeżeli ja zgrzeszyłem, to ja nie mogę klęknąć na kolana i powiedzieć: Panie Boże, wybacz mi mój grzech, Ojcze, pokutuję przed Tobą i proszę Cię, zmiłuj się nade mną. To nie wystarczy. Bo teraz trzeba dokonać pewnej procedury. Oto muszę stanąć przed tym i wyznać grzech. I dochodzimy w końcu do czegoś, co nosi znamiona spowiedzi. Rozumiecie? To jest niebezpieczne. Dlatego, że my to wyrywamy z kontekstu. Tu nie ma choroby. Nie ma jakiejś indywidualnej sytuacji, w której ten człowiek sam ma taką potrzebę. Bo my te konkretne zdanie traktujemy bardziej ogólnie. Więc oczywiście można ja bym nawet nie ryzykował brania tego ogólnie, bo można, to jeżeli człowiek zachowa jakąś rozwagę i mądrość, to można, ale to jest zbyt ryzykowne, to jest balansowanie na ostrzu noża, rozumiesz? To jest takie bardzo niebezpieczne moim zdaniem. Bo teraz ja muszę sam zdecydować, to ja ten grzech mam wyznać, czy już nie? I teraz jest 10 osób i ja wiem jedno, jak ja powiem to przynajmniej połowa się po prostu zbulwersuje. Bo im to może się w głowie nie mieścić, jakiś problem, tak? Moje doświadczenie, moje przeżycie. Wiecie, no różne są problemy, z którymi się zmagamy. Teraz jeden to poniesie, a drugi powie: ojeja. I jemu się w głowie zaraz coś zacznie robić. Słuchajcie, różną mamy jak gdyby...
Tak,
i teraz, kiedy my chcemy to zrobić, to teraz, wiesz, to jest niebezpieczeństwo pewne. Bo jeżeli weźmiemy tylko starszych, no to mamy od razu prawie spowiedź. Bo nie możemy nic zrobić bez starszych, rozumiesz? Wyznawajcie sobie grzechy jedni drugich. Ale jeśli jak chcesz potraktować to, że powinniśmy się dzielić ze sobą pewnymi rzeczami, okej.
Okay. O takie sytuacje, których doświadczamy wszyscy, prawda? I teraz to, co wcześniej też mówiliśmy, no my jakby też mamy wiedzieć, z kim możemy się podzielić, z kim niepewnymi rzeczami, tak? Ale myślę, że każdy z nas doświadczył takiej sytuacji, w których jesteśmy w kłopocie, czy weszliśmy w jakiś grzech, tak? I zwyczajnie dzielimy się, tak, z siostrą czy z bratem na ten temat i prosimy, tak, siostrę, brata, większą ilość osób czasami, że pamiętajcie o mnie w modlitwie, bo zmagam się z grzechem na przykład, tak? Czasami ktoś chce to powiedzieć nawet całej społeczności. Są też takie sytuacje. Wtedy mi chodzi o to, że jeżeli my to dobrze rozumiemy i wiemy, że wszystko zależy od Pana, tak? To po prostu też, no, zwyczajnie prosimy innych o modlitwę. To ja w tym kontekście na to patrzę, ale doskonale rozumiem, co powiedziałeś, że, no, że jest tutaj ryzyko, że można tak podejść,
to
no,
powiem,
można
to
potraktować
odpowiem,
to z...
Odpowiem Ci tak.
W złym kierunku.
To wolałbym to, co mówisz, tą praktykę, zaczerpnąć z listu do Filipian, kiedy Paweł mówi: módlcie się o mnie, bo siedzę w więzieniu, jest mi źle. Powiedziałbym: o proszę, na podstawie tego dobrze jest modlić się. Jeżeli jest ci źle, mów, będziemy się o ciebie modlić. Niż wykorzystać fragment 5.16 Jakuba. Ponieważ moim zdaniem on mówi o innej sytuacji. Dużo bardziej poważnej, związanej z grzechem. Który zmaga się ten człowiek, ono też się odbija na jego fizycznym samopoczuciu i teraz jest potrzebne bardzo konkretne działanie. On ma... wyjawić to. On ma tą sprawę załatwić, tak? I nie wystarczy tutaj, tak? Tylko przed Panem. On musi to zrobić z innymi, wyznać grzech innym. Bo tego wymaga sytuacja.
Bo to miejsce też bardzo często jest brane, jakby, no właśnie, troszkę wyrwane z kontekstu, ale nawet też jest brane jako przeciwwaga do tej całej spowiedzi, tak? że proszę bardzo, jeśli chcecie zobaczyć, to zobaczcie. Olicja Kuba wzywa do tego, żeby w ogóle wyznawać sobie grzech. Już nie mówię o sukcesji apostolskiej, że tylko takim i takim i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz pytanie, czy tak tłumacząc to, też ten, kto tak tłumaczy, nie wychodzi jak gdyby za daleko w kontekście
no
tego
tak,
miejsca?
No bo jest... cały fragment mówi tak. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni do drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie zapominajmy, abyście byli uzdrowieni. Czyli jeśli zapomnimy o kontekście, albo spróbujemy troszeczkę wyjść za kontekst, to mamy formułkę.
Uzdrowienie,
chcesz być uzdrowiony?
Inaczej.
Musisz się modlić z innymi, inaczej, bo umrzesz chory. Rozumiecie? To jest niebezpieczne, ponieważ daje pole manewru dla wszystkich, którzy próbują przenieść środek ciężkości na wiarę, na moc wiary, na jakieś praktyki religijne, rozumiecie? A nie na moc Boga, który przebacza grzechy.
Czy wtedy już uzdrowione nawet nie bierze się uzdrowione fizycznie, tylko duchowo? Wtedy, wyrywając to z kontekstu, to już bierze się nawet, że uzdrowienie duchowo. No i w tym momencie już jesteśmy bardzo daleko od kontekstu.
Bo
no
tu teraz, nie mamy... Tu...
Dzisiaj to tak widzę wyraźniej, tak?
Tu uzdrowienie jest fizyczne, a przebaczenie z grzechów to jest duchowe.
A to jest w tym fragmencie powiązane jedno z drugim.
Tak, tak. I moim zdaniem należy to rozpatrywać w ścisłym... Kiedyś, wcześniej, jakiś czas temu, parę, może więcej, paręnaście lat, skłonny byłem bardziej ogólnie to potraktować. Mhm. Natomiast uznałem, że jest to zbyt ryzykowne i może z czasem prowadzić do kłopotów
nadużyć.
Zwyczajnie duchowych. Nadużyć. Po prostu. Uważam, że to jest specyficzna sytuacja, bardzo ściśle związana z listem, z grzechami wobec braci. Nie wykluczam, że jest to grzech przeciwko starszym, zborowi, nieposłuszeństwo. Ten człowiek nie przyjmuje napomnień i jeżeli on skruchę wyraża, to mają być przy tym ci, których skrzywdził. Mają być ci, których nie wysłuchał napomnień. Oni mają być świadkami przy jego pojednaniu z Bogiem i oni mają się o niego modlić. Pamiętacie, była taka historia. Ona tylko w pewnym sensie pokazuje, żebyście nie dosłownie. Kiedy Abraham, jego żona chyba została przez kogoś zabrana, bo on chciał się z nią żenić, chciał z nią spać, bo Abraham zatalił, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale tam mówi tak, niech Abraham się o was modli, bo jeżeli Abraham się o was nie pomodli, to nie załatwię. Tam kobiety chyba bezpłodne stały się, coś się tam wydarzyło, ja już dokładnie nie pamiętam. I Abraham się, zdaje się, modlił i ta modlitwa została wysłuchana. Drugi przykład, kiedy Hiob modlił się o swoich przyjaciół. Pamiętacie? To była specyficzna sytuacja, to nie jest formuła.
Ale ta sytuacja
tego wymagała. Dlaczego? Bo oni go poniżyli. I teraz oni musieli zrozumieć, że ten, którego poniżyli, on jest wyżej od nich. Że Bóg jego modlitwy wysłucha. Oni musieli się pokory nauczyć.
On też.
On już się nauczył. On jak się modlił o nich, to on już pokory się nauczył. On już nie musiał się uczyć. On był po lekcji. A oni byli w trakcie lekcji. Jak ktoś pamięta historię. Natomiast widzę tutaj pewne podobieństwo. Niewykluczone jest, że ten osobnik, ten brat, tak, który tutaj nagrzeszył, musi... okoliczności wymagają tego, żeby on to zrobił przy świadkach. Inaczej Bóg tej sprawy nie rozwiąże tak, jakby on chciał. Dlatego ja to bardzo konkretnie traktuję, bardzo w kontekście listu i tych krzywd, które zostały wyrządzone ludziom wokół. Tak to widzę, jestem wtedy bezpieczny. Jest to dla mnie jasne, klarowne. Ja nie muszę wtedy wątpić, że Bóg go uzdrowi, chociaż jest to suwerenna decyzja Boga, ale jeśli tego wymagają okoliczności, to jest jedyne rozwiązanie, żeby on wyszedł z tego cało. Wtedy to wszystko ma sens dla mnie. Tak to rozumiem. Tak mnie sumienie, z czystym sumieniem wam to mówię. Nie uważam, żebym tutaj cokolwiek naciągał. Z czystym sumieniem po prostu taką wykładnię wam podaję. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo mamy jeszcze... Tak, o Eliaszu, to już sobie omówiliśmy. Ja zachęcam, żebyście przeczytali tą historię. Przesłuchajcie to, co ja mówię o Eliaszu, potem sobie można przesłuchać. Przeczytać historię. Jeśli gdzieś popełniłem błąd i było inaczej niż to, co ja mówię, że Eliasz wiedział, jak i co robić, bo miał, miał jak gdyby precyzyjne informacje od Boga, że ma pójść, że ma powiedzieć, że będzie padać. On dowiedział się tego od Boga.
Na samym początku tam Pan mówił,
tak,
że
to jest
ciągłą linię
tak,
z Bogiem.
Tak, tam była ciągła jak gdyby rozmowa. Więc teraz przechodzimy do wersetu, słuchajcie, 19 i 20. I chciałbym, żebyśmy omówili tutaj problem. Co mamy w 19 wersecie?
Ktoś zszedł z drogi prawdy.
Tak, ktoś zszedł z drogi prawdy. Więc tu od razu samo się narzuca stwierdzenie, że nie może to być ktoś, kto się nigdy nie opamiętał, bo on tak naprawdę nigdy na drodze prawdy jeszcze nie był. Więc trudno tutaj mówić, że ktoś zszedł z drogi prawdy. Nie? To musiał być ktoś, kto był na drodze prawdy, ale z niej. I taką interpretację znajdziemy w liście. Bo mamy tych, nad którymi zostało wezwane imię, ale oni przez swoje nieposłuszeństwo oddalili się od Boga, a jednocześnie kto się do nich zbliżył?
Szatan.
Oni się zbliżyli do diabła. Którzy byli wierni Bogu i nagle popadli w zdradę wobec Boga. Tak, takie cudzołóstwo, tak? Wszetecznicy i wszetecznice, tak? Że oni jak gdyby wypowiedzieli wierność Bogu. Czyli zeszli z drogi prawdy. I teraz zobaczcie, co jest napisane. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go
nawróci.
Czyli wierzący schodzi z drogi prawdy. Zobaczcie Jakuba 4:1-3, tak jak to, co, żeby na udowodnienie tego, co mówię. 4:1-3. Tam mamy, jak oni zeszli z drogi prawdy. 2:6, zobaczcie, też to jest zejście z drogi prawdy, według mnie. Prawda? Zszedł ktoś z drogi prawdy. I teraz co robi Jakub? Co robi Jakub swoim listem?
On chce ich nawrócić.
A ktoś go nawróci. Czyli Jakub co robi?
Nawraca
ich. Nie znaczy, że oni już się nawrócili, ale on swoim listem nawraca ich na właściwą drogę. Mówi, słuchajcie, tak źle, a tak dobrze. Odwróćcie się od tego, idźcie tu. On nawraca ich na dobrą drogę. I teraz, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jasne?
Tak.
Okay. Czyli kto zakrywa grzechy? Jak wszystko rozumiecie, to kto zakrywa grzechy? Według tego fragmentu.
No nie ten, kto nawraca.
No ale co jest napisane?
No że on.
No to ja pytam, rozumiecie?
Ale co to znaczy, że zakryje?
No właśnie. No. No właśnie.
No skłoni do tego, żeby wyznał te grzechy, a te grzechy zostały
No więc, słuchajcie.
Co to znaczy nawrócić?
Omówmy to w takim razie.
Nie, no nawrócić to znaczy,
Współbrat nawraca go z błędnej drogi. Czyli tak. Co on robi? Mówi mu, że źle postępuje, żeby wrócił na właściwą drogę. Wskazuje mu, gdzie grzeszy. Zobaczcie, Jakuba 1,16. Po kolei fragmenty. Jakuba 1,16.
Nie błądźcie, moi umiłowani bracia.
Wskazanie drogi?
Tak.
Próba nawrócenia?
Tak.
2,4.
To, czy nie czynicie różnicy między sobą i nie zdajecie się z,
dobrze,
z sędziami o przewrotnych myślach?
Pokazuje problem. Tak? 3,14.
Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
Jest problem?
Mhm.
4-1.
Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rząd, które toczą bój w waszych członkach?
5-4. 5-4.
Oto zapłata robotników, którzy żerli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu pana zastępu.
Na czym polega nawracanie grzesznika z błędnej drogi?
Wskazywanie na grzech.
Wskazać na grzech. I wskazać, gdzie jest to niezgodne z pismem. Bo Jakub cytuje pismo. Wspomina pewne rzeczy. Mówi, co jest niewłaściwe. Tak? Ale też wskazuje rozwiązanie. Bo jak czytamy 4 rozdział od 7 wersetu, to wskazuje rozwiązanie. I co mówi? Popatrzcie teraz w kontekście, dzisiaj patrząc na to, czy nie sądzicie, że na próżno pismo mówi duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda, ale co mówi? Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Czyli Jakub w swoim liście stosuje to, co mówi. Czyli wskazuje grzech i drogę, nawraca grzesznika z błędnej drogi. To jest nawracanie grzesznika z błędnej drogi. Wskazanie grzechu i pokazanie drogi wyjścia. Nic więcej. W kontekście listu, teraz jeśli czytamy, że on nawraca grzesznika z błędnej drogi, to nie jest to, że on sprawił bezpośrednio swoim działaniem, że grzesznik się nawrócił, tak? On jest sprawcą tego. Nie, on wskazał problem i to jest wszystko, co mógł zrobić, bo na to wskazuje kontekst. Czyli kto nawróci grzesznika z błędnej drogi w kontekście listu, to jest dokładnie to, co robi Jakub. Pierwsza osoba, która się narzuca tutaj, to jest Jakub, który wskazuje grzech i pokazuje drogę wyjścia, że tak nie wolno. I on to jest nawracanie grzesznika z błędnej drogi w kontekście listu. Nic więcej. I teraz jest dalej napisane. Ten niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Niech ten ktoś, kto to robi, wie, że jeśli to odniesie co?
Skutek.
To w wyniku tego, co się wydarzy?
Pokutał tego człowieka.
Pokutał tego człowieka będzie 4 rozdział. Jeżeli to, co ty zrobisz, odniesie skutek, poruszy serce tego człowieka, to on wyrazi skruchę. W wyniku skruchy co się stanie?
Będzie posłuszny Bogu.
Co tu jest napisane? Wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Dlaczego? Bo jeśli on wyzna te grzechy przed Bogiem, to co się stanie? No tekst mówi, że będą mu odpuszczone. Obmyjcie ręce grzesznicy, zbliżcie się do Boga, on do was się zbliży. Tak? Bóg przebaczy im te grzechy. Ale na skutek czego? Na skutek usługi tego, który podjął się tego dzieła. Tak? Czyli on ma udział w tym, że on był narzędziem. Nic więcej, bo Jakub jest narzędziem. Bo Bóg wybacza grzechy. Musimy patrzeć na kontekst listu, żeby to zrozumieć. Tylko chodzi o to, że nie, że... Ja rozumiem, że wy to wiecie, tak? Że się domyślacie może. Tylko chodzi o to, żebyście wy to w tekście zobaczyli. Żeby kiedy trzeba będzie sobie przypomnieć to, czy zetkniecie się z innym nauczaniem, żebyście pamiętali, że tekst listu daje odpowiedź na to pytanie. I teraz jeśli ktoś nawróci grzesznika z błędnej drogi, niech wie, żeby wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Popatrzmy sobie. Jego dusza powróci, czyli do społeczności z Bogiem. Zobaczcie, Jakuba 1,21.
Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze.
Zbawić duszę?
Tak.
Czyli on co wskazuje? Zmieńcie swoje postępowanie, to będziecie skruchy i będziecie mieli znowu społeczność z Bogiem. Nie będziecie oddzieleni od Boga. 2,12.
Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.
Tak róbcie. 3,13.
Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością, właściwą mądrości.
4-6.
Większość zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę.
5-9 i 5-12.
Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
12.
A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Lecz niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni.
Czyli jeżeli ktoś, kto wybawi duszę jego od śmierci, to w kontekście listu chodzi o sytuację, gdzie ktoś da posłuch napomnieniu. I wtedy niech ten, który się podjął tego dzieła, wie, że ma udział w tym, że ten człowiek został uratowany, brat. Że ma społeczność z Bogiem, a jego grzechy, w których trwał, zostały mu... Bo można podejść tego z drugiej strony. Niech sobie Bóg to załatwia. Po co ja będę wsadzał palec między drzwi? Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego argument jest? Bo to... Poczytajcie sobie, co tu się działo i powiedzcie, trzeba mieć odwagę, żeby pójść do kogoś takiego i coś powiedzieć? Czy lepiej nic nie mówić, żeby sobie kłopotów nie narobić? Ale niech ten ktoś wie, bo mamy do czynienia z kimś, kto nie trwa w tych samych grzechach, bo jak on by trwał w tych samych grzechach, to co on pokaże? Jak on sam nic nie widzi. Ale może być obawa przed represjami. Tam są zwyczajnie represje. Więc niech ten ktoś wie, że warto to zrobić. Więc co trzeba mieć, żeby to zrobić? Co Paweł miał, kiedy napominał wierzących?
Odwagę.
I
ale
miłość. Miłość miał. Nie patrzył na to, co swoje, a patrzył na to, co cudze. Więc tu jest zachęta do właściwego postępowania wobec wierzących, którzy mają problemy. Popadli w grzech. Oni mogą nie przyjąć napomnienia. Ale jeśli przyjmą, to wiedz, że to, co zrobiłeś, jest chwalebne. Jest właściwe. Jest prawdziwą postawą wierzącego. Brata, który miłuje. I zauważcie, jak przeczytacie te dwa wersety, to one są skierowane do kogo? Do tego, który jest posłuszny i który ma zrobić co? Zawrócić brata z błędnej drogi. O ile tu wcześniejsze wersety mówiły, co ma zrobić ten, który popadł w problemy, tak tutaj, żeby dodać odwagi temu, kto się waha, zrobić czy nie zrobić. Powiedzieć, czy nie powiedzieć. I teraz, co jest bardzo ważne, Jakub to robi we właściwej postawie. On to robi z miłością, tak? On kieruje się dobrem tych, do których to pisze. Tak samo ten, który to robi, też się powinien tym kierować, bo pierwszą osobą, która jest dla nas przykładem 19 i 20 wersetu jest sam Jakub. On jest pierwszą osobą, która w tym liście pokazuje, co i jak należy zrobić. Więc wierzący schodzi z właściwej drogi, wtedy współbrat zawraca go z błędnej drogi, czyli powodowany miłością napomina grzesznika, żeby się opamiętał, wskazuje mu, gdzie grzeszy, ale wskazuje też drogę rozwiązania, wyjścia. Jednocześnie sam musi być posłuszny Bogu. I warto to zrobić, bo powinien wiedzieć, że jeśli ten brat da posłuch, to on będzie miał udział w jego ratowaniu. Taki, że był Bożym narzędziem. Bo Paweł o sobie mówi, ja o sobie nic więcej nie myślę. Bóg mnie wybrał jako sługę. I wszyscy, którzy to robią, powinni o sobie tak myśleć. Tak rozumiem ten fragment i tak rozumiem, wybawi jego duszę, wszystko w kontekście listu. Bo czwarty rozdział daje odpowiedź. Gdzie jest źródło przebaczenia? Gdzie jest źródło usprawiedliwienia? Gdzie jest źródło siły? Ono jest w Bogu. I czwarty rozdział to mówi wyraźnie. Nie w wierzącym, który to robi, nie w Jakubie, a w Bogu, do którego Jakub kieruje wierzących. I w tym kontekście należy widzieć 19 i 20 werset. Ja wiem, że wy to wiecie. Natomiast mi chodzi o to, żebym, jak potrafię najlepiej słowami, w czytelny sposób, pokazać wam to w tekście. Żebyście wy nie tylko to wiedzieli, ale zobaczyli to w tekście. A jeśli ktoś wszystko to widzi, co ja mówię, to chwała Bogu. A jeśli ktoś to widział już wcześniej, to jeszcze bardziej chwała Bogu. Podsumowanie, słuchajcie, żeby nie przedłużać. Każdy wierzący co może przeżywać?
Smutek, radość, cierpienie.
Oczywiście. Każdy wierzący przeżywa i to, i to. Nie ma takich, którzy, jak to Ewelina kiedyś użyła takiego słowa, chodzą nafazowani na plusie albo na minusie. Tak. Wierzący przeżywa i radości, i smutki. I jest mu raz lepiej, raz mu jest gorzej. I samopoczucie fizyczne ma na to wpływ bardzo duży, ale też nasze posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo Bogu też ma na to wpływ.
Tak, bo zdarza się to z powodu i cierpienia, z prześladowania, z powodu grzechu.
Tak. Stan taki gdzie będzie widoczny? W postępowaniu. Ktoś jest radosny, to widać. Jak ktoś jest smutny, to też tego nie ukryje. A już w rodzinie na pewno. Dalej, w chorobie trzeba co robić?
Wspierać, pomagać. Mówić się, wezwać starszych, jeśli jest to potrzebne.
Tak, ale dodać trzeba, co tu dopisuję, jeśli się zgrzeszyło wobec braci i tego wymaga sytuacja. Że to jest bardzo konkretna sytuacja. To nie jest reguła i formuła. Jeśli choroba jest wynikiem grzechu, to uzdrowienie jest, nie tylko chodzi o uzdrowienie, ale przede wszystkim o przebaczenie grzechów, które są źródłem problemu. Tak. Jeżeli się zgrzeszyło przeciwko wierzącym, przed wierzącymi trzeba ten grzech wyznać, żeby oni się modlili. Chyba my to omawialiśmy w jakimś wąskim zakresie, chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że chyba nawiązywaliśmy do tego przy przebaczeniu i było chyba coś takiego przy przebaczaniu. Coś takiego wtedy było, żeby ten, którego skrzywdzono, żeby on miał czyste sumienie i był gotowy do przebaczenia, żeby błogosławił tego, gotów był błogosławić tego, który go skrzywdził. I tak uważam w kontekście tego listu, że tu może też o to chodzi. Dlatego tu jest, to jest tak bardzo zaakcentowane. Więc choroba może być wynikiem grzechu? Tak? Bóg w różny sposób napomina? Bo niektórzy mówią, że choroba to tylko diabła. Absolutnie nie. I to już studiowaliśmy, więc nie ma sensu tego tutaj teraz udowadniać. Należy modlić się jak? Z wiarą, czyli? Co to znaczy z wiarą? W kontekście listu. Co to znaczy modlić się z wiarą?
Z szczerym sumieniem.
Posłuszeństwie Bogu.
Posłuszeństwie Bogu.
Jeżeli ktoś ma żywą wiarę, to modli się do Boga i Bóg wysłuchuje. To i Jan mówi. Jeśli się modlimy zgodnie z Jego wolą, jesteśmy posłuszni Bogu, jeśli przestrzegamy Jego przykazań, to Bóg nas wysłucha. Tak? Czyli trzeba się modlić z wiarą, czyli musi się modlić ktoś, kto jest posłuszny Bogu. Tak? Wiedząc, że Bóg ma moc to uczynić. Też trzeba wierzyć, że Bóg ma moc to uczynić. Czyli z wiarą znaczy posłuszeństwie Bogu. Z żywą wiarą. Kto uzdrawia? Bóg. I to zawsze Jego suwerenna decyzja. A olej jest elementem uzdrawiającym?
Łagodzącym.
Nie, on łagodzącym. W sam sobie jest tu elementem łagodzącym. I też, jeśli Bóg zechce. Ale wskazuje to na postawę tych, którzy przychodzą, czyli starszych. Że oni się troszczą też i o jego stan fizyczny. Nie jest on im obojętny. Jeśli ktoś widzi grzesznika, brata czy siostrę, to co? Który zbłądził.
To ma okazać swoją miłość i iść go upomnieć.
Tak. Ważna jest intencja. Nie każdy to przyjmie. Ale wtedy ma on problem, który wcześniej czy później poskutkuje kłopotami w życiu. I trzeba o tym wiedzieć. Że to, że my coś robimy nie tak, że nie reagujemy na napomnienia, nie reagujemy na pewne rzeczy i mamy swoją dumkę i nic się nie dzieje w naszym życiu od razu, a wręcz przeciwnie, wszystko niby dobrze się układa, jest niebezpieczeństwo, że to uśpi nas i my się utwierdzimy, że to nic takiego, co my robimy, ale potem się może tak sypnąć, jak u tego tutaj, o, że zanim się pozbieramy, to będzie nas bolało. Więc warto wziąć pod uwagę wszystko, co mówi Słowo Boże. Jeśli ktoś widzi grzesznika i z miłością pragnie go odwrócić z błędnej drogi, to się Bogu podoba i jest to ważna jest intencja i to jest dobre działanie. Warto to robić. O tak. Ten tekst moim zdaniem wskazuje na to, bo mówimy wcześniej o tym, że warto wyznać grzech, nie warto się zatwardzać, a tutaj warto podjąć trud napominania grzesznika. Warto to zrobić. Warto to zrobić. Bóg wybacza grzechy i przywraca społeczność ze sobą, ale ten ktoś może się przyczynić swoim działaniem, czyli być narzędziem. Pan jest blisko. Jak mówi ten rozdział. Pan jest blisko!
To trzeba czynić z mądrością i z miłością, a nie biegać od brata do brata teraz i dotykać palcami. Wiesz, o co mi chodzi, żeby czegoś takiego nie było.
Tak, no też właśnie. Słuchajcie, wszystko jest ważne, żeby zrobić to we właściwy sposób. Dlatego Jakub mówi też o mądrości z góry. Bo my się modlimy o mądrość z góry, ale Jakub też tłumaczy, czym się ta mądrość charakteryzuje. To nie jest jakieś, nie wiem, recepta. Pójdź i zrób to i to. Teoretycznie to też może być. ale mądrość z góry to czasami jest właściwa postawa. A jak pojawia się nagle właściwa postawa i pokojowa postawa, to nagle przychodzą słowa do głowy. Tak? Dlaczego? Bo my jesteśmy spokojni. Nie jesteśmy powodowani gniewem. I nagle przychodzą zupełnie inne rozwiązania, inne... To się wszystko ze sobą łączy. Ale też nie od razu człowiek do tej mądrości dochodzi. Stąd się uczymy. Teoretycznie, a potem przychodzi praktyka. Na każdego z nas. Pan wybacza grzechy, przywraca społeczność ze sobą. Pan jest blisko, więc zarówno ci, którzy mają problem, którzy wiedzą, że jest problem, ale próbują go, jak to mówią, zakopać albo zamieść pod dywan w swoim życiu, wyrzucają go z głowy, tak, bo nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Pamiętaj, że tak jak Słowo Boże mówi, doświadczasz łaski Bożej. Bóg jest cierpliwy, ale to nie oznacza, że wszystko w twoim życiu jest ok. Jesteśmy częścią, pamiętajmy, jednego ciała. Jesteśmy częścią jednego ciała. Zastosowanie. Chyba, że chcielibyście jeszcze coś dodać we wnioskach, czego ja nie dodałem.
Kiedyś jak czytałam ten list, to tak myślę, o, co to tak zakończone? Mówił, nagle się urwało, a potem jak już czytałam po raz kolejny, aż w końcu widzę, a, no tak, no bo przecież o tym jest list cały. Wiecie, jakby te tak. Słowa dają do myślenia, co Jakub robi i jaką my mamy mieć postawę.
Zauważcie.
Wyjaśniając oczywiście uprzednio.
Zauważcie, że te dwa ostatnie wersety są też zachętą do posłuszeństwa Bogu. Ponieważ lekceważenie brata, takie, wiecie, samolubstwo też jest grzechem. Więc nawet tu, moim zdaniem, ta zachęta jest takim, no, nawołaniem do posłuszeństwa Bogu. Pośrednio, bo tego wprost nie ma, ale tak uważam. No, wydaje mi się, że to ma sens. Pytania na zastosowanie. Jak się zachowujesz w radości i smutku? Jak i czy w czasie choroby wołam do Pana? Czy biorę w tym wszystkim pod uwagę, czy bierzesz w tym wszystkim pod uwagę, że problemy, z którymi się zmagasz, są związane z twoim nieposłuszeństwem? Czy wykluczasz to? Bo możemy to z góry wykluczyć, ale możemy też się zastanowić, czy kłopoty w naszym życiu, problemy, choroba, jakieś różne rzeczy są związane z nieposłuszeństwem Bogu. Bo trzeba rozważyć taką kwestię. Czy proszę o modlitwę współbraci, starszych, jeśli jest to konieczne, w kontekście tego, co wam powiedziałem? Czy wyznaję grzechy Bogu, ludziom, tym, którym skrzywdziłem, tym, którym ufam, aby mogli modlić się o mnie? pamiętajmy, że nawet Pan Jezus modlił się. Ten, którego śmierć pańską, śmierć Jego wspominamy, który umarł za nasze grzechy. Pamiętajmy, że On też, kiedy w ciele był tutaj, to miał tak samo przeżycia, bo był w tym ciele, tak, ludzkim jak my. I On miał też, przeżywał i modlił się, tak, nie dlatego, że zgrzeszył, ale miał przeżycia, modlił się, tak. Więc dał nam też przykład, że kiedy są problemy, to mamy się modlić. Nie tylko w chorobie, ale jak czytamy wcześniej, kto cierpi, niech się modli. Czy modlimy się o siebie? Czy modlisz się o braci i siostry? I trzecie, czy masz troskę o współbraci, braci, siostry, o współwierzących, którzy popełnili grzech. Czy mówisz im o tym? Oczywiście nie każdy słucha, to jest inna sprawa. Ale czy po prostu mówisz o tym? Nieważne, jak daleko to zaszło. Jakub, jak pisał list, zobaczcie, jak daleko to zaszło. Tam już było naprawdę źle. Co nie zmieniało faktu, że Jakub taki list napisał. I to, no, też on napisał list. Tak? Napomniał ich, ale decyzja leżała po stronie adresaty, nie Jakuba. To ja tyle. Słuchajcie. Niech nas Bóg błogosławi. Na tym list Jakuba kończymy.